Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
7:16 na naszych zegarach. Słuchacie Państwo Poranka Wnet, a już teraz przechodzimy do naszej pierwszej rozmowy. Jest z nami profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że jest pan razem z nami, ale przechodzimy już do trudnych tematów. Zacznijmy proszę od Ukrainy. Zaporowska elektrownia jądrowa to największa siłownia atomowa w Europie. Ona jest okupowana przez Rosję od początku marca 2022 roku. W ostatnich dniach wstrzymywaliśmy oddech te doniesienia o pożarze w chłodni kominowej elektrowni. Mamy co prawda komunikaty ze strony ukraińskiej, że ten poziom promieniowania w rejonie kontrolowanego przez Ukrainę, położonego w pobliżu tej siłowni miasta Nikopol, jest w normie, ale jaki to jest sygnał dla Polski, dla Europy, no dla tych miejscowości, które mogą być zagrożone radiacyjnie? No i cała ta sytuacja, tak naprawdę trudne do przewidzenia konsekwencje. Jaki komentarz, panie profesorze?
No to jest ciągle ta sama metoda stosowana przez Rosję. Przypomnę, że tworzenie cały czas potencjalnego zagrożenia atomowego jest pewnego rodzaju metodą oddziaływania zarówno na społeczeństwo europejskie, jak i na polityków zachodnich, żeby zwiększać ich elastyczność na aktywność czy konkretne działania Rosji. Tego typu metoda była stosowana praktycznie od pierwszego dnia wojny. Ja przypomnę, że wojnę poprzedziły ćwiczenia triady strategicznej atomowej, triady strategicznej Federacji Rosyjskiej, żeby podkreślić tą imperialną potęgę Rosji, a równocześnie ja też przypomnę, że jeden z czołowych ideologów Kremla rok temu wręcz stwierdził, że Rosja powinna w końcu użyć taktycznej broni atomowej, aby otrzeźwić Zachód i pokazać, do czego może zmierzać dalej ta wojna, jeśli Zachód nie wycofa swojej pomocy dla Ukrainy. I wówczas padło wręcz stwierdzenie, że Rosja powinna zaatakować na przykład Poznań, rzucić bombę atomową na Poznań i uświadomić Zachodowi, że trzeba powstrzymać dalszą pomoc Ukrainie, a wówczas Rosja uporządkuje sprawy na Ukrainie, opanuje Ukrainę i narzuci tam swoje porządki. Więc trzeba to traktować jako ciągły element presji, który jest też konsekwencją pewnej polityki amerykańskiej przyjętej jeszcze w czasach Obamy, opierającej się na założeniu, że takiej aktywności eskalacyjnej, jeśli Federacja Rosyjska wykaże głęboką determinację wobec Ukrainy, to wówczas Ameryka się wycofa. Taka była doktrynalna koncepcja Obamy, która rzeczywiście została potraktowana poważnie przez Rosję, czyli Rosja musi wykazywać ogromną determinację na Ukrainie i wówczas Stany Zjednoczone, chcąc nie chcąc, w którymś momencie podejmą decyzję o wycofaniu się. Więc to jest konsekwencja także pewnych przyjętych założeń doktrynalnych.
To prawda, tylko z drugiej strony też te założenia doktrynalne były takie, że NATO nie będzie zbliżało się do granic Rosji. Ten efekt chyba i te plany strategiczne tutaj jest odwrotny, bo nie dosyć, że granica z państwami Paktu Północnoatlantyckiego powiększyła się prawie dwukrotnie i po przyjęciu Szwecji i Finlandii, to jeszcze dodatkowo faktycznie mamy też rozmieszczenie wojsk i sprzętu amerykańskiego, wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Z drugiej strony ten potencjał nuklearny Rosji jest jednym z największych, ten arsenał chyba na świecie, o ile nawet nie największym. No i tutaj jest kolejne pytanie, bo pamiętamy, że to chyba było nawet w zeszłym roku, mówiliśmy o pewnej czerwonej linii, która nie zostanie przekroczona, że ta broń atomowa faktycznie nie zostanie użyta. Tutaj mamy trochę inną sytuację, dlatego że po pierwsze mamy już operację ukraińskich wojsk w obwodzie Kurskim, gdzie też znajduje się elektrownia, tylko elektrownia rosyjska. Po drugie, ta sytuacja, którą obserwowaliśmy kilka dni temu, temu, to też przerzucanie odpowiedzialności, bo i strona rosyjska powiedziała, że to jest wynik jakiegoś, że to jest wynik działania ukraińskiego wojska i być może wypadku. I komunikat strony ukraińskiej jest oczywiście taki, że jest to wina Rosji. Pytanie o takie ryzyko, że to po prostu przypadkowo, przecież ta broń jest bardzo precyzyjna, ale wiemy, że jeżeli jest używana tak blisko tak niebezpiecznych obiektów, no to istnieje ryzyko, że po prostu do takiej katastrofy może dojść.
Po pierwsze nie, dlatego że istnieje cały system zabezpieczeń. To wcale nie jest takie proste, jak się w większości wydaje, ale pamiętajmy, że to są faktycznie obiekty ukraińskie. Znaczy, że mamy do czynienia dotąd, bo niedawno mieliśmy do czynienia z pewną skrajną bezczelnością Rosji, która napadła na Ukrainę. Która nawet w tej wewnętrznej narracji skierowanej do Rosjan nie nazywa tej wojny, chociaż to jest wojna gigantyczna w swojej skali. No, 1200 kilometrów, przełóżmy to na mapę Polski, wyrusujmy linię liczącą 1200 kilometrów i zobaczymy, że taki front nie jest możliwy w Polsce o takiej długości. To jest gigantyczny front, w którym gdyby przyjąć nawet standardy rosyjskie, jeśli chodzi o aktywność, skalę aktywności dywizji, no to jest około 30 kilometrów, czyli w takiej bezwzględnej arytmetyce rosyjskiej Rosjanie powinni zaangażować około 40 dywizji. No, nie zaangażowali 40 dywizji, ale tam Rosjanie w tej chwili mają pod bronią ponad 750 tysięcy wojska. To są ogromne liczby zaangażowane dotąd głównie w ataku na państwo ukraińskie. I od tego momentu, kiedy Ukraina zupełnie zmieniła optykę tej wojny, atakując obwód kijowski, bardzo ważny, przecież rok jeszcze temu Putin z taką wielką... Tak, no ale pamiętamy, no historycznie, jak to Putin nazwał, jedna z największych bitew w dziejach ludzkości, w dziejach Federacji Rosyjskiej, właśnie rozegrała się ta bitwa pancerna. Rozegrała się w obwodzie kijowskim. I rok temu, dokładnie w rocznicę, 80. rocznicę tej bitwy, Putin odsłonił pomnik i oczywiście wygłosił ważne przemówienie, które jakby porównywało tą bitwę do obecnych zmagań z tym imperium zła, czyli tym Zachodem, który rzekomo wywołał tą wojnę. Więc dzisiaj uderzenie w Kijów, zresztą pamiętajmy też konotacje z początku nieomal władzy Putina, mianowicie zatopienie Kurska, słynny okręt atomowy, sama ta historia z tym związana, ta narracja. To wszystko ma swoją istotną konotację, ale już poza wszystkim innym obwód kijowski jest bardzo istotny z punktu widzenia strategicznego, bo to jest część tak zwanego centralnego okręgu federalnego, a więc jądra całej Rosji. Najważniejszy okręg federalny, jaki wymyślił Putin na początku swojej władzy, czyli w roku 2000, praktycznie tuż po powołaniu siebie, zaprzysiężeniu siebie, zmienił całą mapę geopolityczną Rosji, wyznaczył wielkie okręgi federalne i najważniejsze, jądro jego przyszłej ekspansji to był właśnie centralny okręg federalny, tak zbudowany, że już samo wyrysowanie tej mapy pokazywało, że Putin wkrótce uderzy na kierunku zachodnim, czyli na te obszary, które graniczą z centralnym okręgiem federalnym, a więc Białoruś i Ukrainę, żeby otoczyć to odkryte serce tego imperium, prawda? Więc w samej doktrynie, w samej logice, w samej mentalności, ale i także kulturze strategicznej Rosji była jasna odpowiedź, że to, co zrobił Putin w roku 2000, pokazuje, że on wkrótce zaatakuje na tych kierunkach. No i w związku z tym atak na samą Rosję, na serce tego systemu, na obwód kurski, położony ledwo 520 km od Moskwy, jest uderzeniem nie tylko wizerunkowym, nie tylko potężnie oddziaływuje mentalnie na świat, łamie też to, z czym mieliśmy do czynienia od jesieni, a więc zdobyciem przewagi strategicznej Federacji Rosyjskiej na większości linii frontu. W związku z tym to jest rzeczywiście element tego, co toczy się także w tej makroskali, a więc jak taka rosnąca presja na Ukrainę, aby przystąpiła do rokowań, a z drugiej strony przygotowywanie się jakby do ewentualnych rokowań. To słynna wyjątkowa wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Pekinie. Rzecz, która, na którą warto zwrócić uwagę, dlatego że przecież w tej chwili Chiny i lansują kolejną wersję pokoju na Ukrainie. W związku z tym to gdzieś tam pokazuje, że Ukraina szuka swoich silnych argumentów. No i fakt, że no dzisiaj czy wczoraj Niemcy ujawnili, że nie wiedzieli nic na temat uderzenia na obwód kurski. I słusznie, no bo dotąd, jeśli Niemcy coś robiły, to próbowały powstrzymywać Ukrainę. Zresztą podobną strategię realizowałby Stany Zjednoczone. W wielu momentach kluczowych zaciągały tak mocno kaganiec na Ukrainie, aby Ukraina nie była w stanie robić to, co powinna zrobić, bo wojna była ewidentnie asymetryczna. Rosjanie napadli na Ukrainę, a Ukraina była powstrzymywana przed uderzeniami na infrastrukturę.
To panie profesorze, tylko pozwolę sobie na jedno małe wtrącenie, bo może na moment zatrzymajmy się przy tej reakcji niemieckiej. Taka polityka, którą obserwowaliśmy no tak naprawdę od początku tej, no tej dużej inwazji, bo o początku wojny mówi się nawet o 2014 roku, ale czego może być pokłosiem? Jaka jest tutaj strategia Niemiec? Bo część komentatorów wskazuje, że na przykład Olaf Scholz nie chce się publicznie wypowiadać czy komentować wcześniej nie był zwolennikiem przekazywania tej broni dalekiego zasięgu, a teraz właśnie nie chce publicznie komentować użycia tej broni, czy ataków, czy tej całej operacji ukraińskiej w obwodzie kurskim, bo społeczeństwo niemieckie nie jest zwolennikiem dużej pomocy czy przekazywania zachodniej broni Ukrainie i po prostu jest to polityczna rozgrywka. A może za tym jest coś więcej? Jak pan profesor ocenia?
Trzeba mieć świadomość, że wiążąca większość kadr tego systemu federalnego, to są kadry wychowane w duchu współpracy, daleko idącej strategicznej współpracy z Rosją. Czyli praktycznie wszystkie kluczowe urzędy nadal okupują ludzie, którzy wychowani byli w kulturze Branta, czyli tego zwrotu wielkiego na wschód. Wtedy Brandt podjął tą decyzję po analizie, to było odejście od linii Adenauera, po analizie, że ostatecznie przyszła decyzja związana ze zjednoczeniem Niemiec będzie przede wszystkim w rękach Rosja. W związku z tym, jeśli Niemcy, a tak było wówczas, chcą doprowadzić do tej strategicznej decyzji, bo praktycznie całe Niemcy federalne były zbudowane według opcji, że to jest państwo tymczasowe. Do momentu zjednoczenia taki charakter miała też Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec do momentu zjednoczenia. Otóż w tej kulturze strategicznej współpracy też funkcjonowała i ekipa Merkel i Scholz, który był przecież ważną osobą w ekipie Merkel. No i konsekwencja Nord Stream 1, Nord Stream 2, jeśli czytamy wynurzenia jednego z ważniejszych polityków, byłego ambasadora Niemiec w Polsce, von Loringhovena, tego syna ostatniego adiutanta Hitlera, którego Niemcy nam tutaj zaproponowali jako swojego ambasadora. Otóż on powiedział, że nawet on, część elit niemieckich była zdumiona po tym, jak się okazało w momencie wybuchu wojny, że oni przekroczyli próg strategicznego uzależnienia od Federacji Rosyjskiej, bo przyjęte było w wewnętrznych ustaleniach, że nigdy Niemcy nie przekroczą 30% uzależnienia od dostaw energetycznych z Rosji. I Merkel pod koniec, wąska część tylko o tym wiedziała, uzależnili Niemcy 55% od dostaw rosyjskiego gazu. No, każdy wie, że jeśli w biznesie miałby ktoś 55% akcji danej firmy, to jest totalna kontrola. W związku z tym to są te wypowiedzi Trumpa, który mówi, no jak, my tutaj bronimy Niemcy, a Niemcy są w zasadzie w niewoli energetycznej z Rosją i finansują przez to agresywność Rosji, finansują rozwój biznesu, rozwój przemysłu zbrojeniowego, zbroją rosyjską armię. No i w zasadzie tutaj mimo tego zapowiadanego zwrotu strategicznego w polityce Niemiec wobec Rosji, to jednak Nord Stream 2 został odbudowany. To jednak, jak tak przyjrzymy się uważnie, to nadal ogromna ilość gazu z Rosji idzie do Europy. No i między innymi ten atak na Kursk był bardzo ciekawy, bo Ukraińcy opanowali ostatni ważny punkt przesyłowy właśnie gazu Gazpromu do Europy Zachodniej. Część się zastanawiała, jak Gazprom zareaguje, jak Ukraińcy zareagują, kiedy będą mieli w rękach ten ostatni ważny punkt w tej, to jest ostatnia nitka dostarczania gazu do Europy. Jak wiemy, Ukraińcy nie przymknęli tego gazu, co jest też odpowiedzią na pewne relacje ukraińsko-niemieckie. No jak też zwrócimy uwagę, do jakiego stopnia Niemcy próbowały korumpować elity ukraińskie i w konsekwencji mieliśmy do czynienia z tym zaskakującym, przerażającym zwrotem w polityce ukraińskiej, co było symbolicznie pokazane chociażby wobec postawy prezydenta Ukrainy i jego zachowanie wobec prezydenta Polski podczas obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecz szokująca, ale trzeba to pamiętać, dlatego że rzeczywiście Niemcy jakby na zasadzie pewnych ofert związanych z tym, że to słuchajcie, my wam damy to zielone światło do Unii Europejskiej, co tam w tej chwili Polacy są w stanie zrobić, dokonały wielkiego zwrotu i to było wyraźnie widoczne. No, chociażby ostatnie doniesienia o dziwnej współpracy między Niemcami a Ukraińcami, jeśli chodzi o cargo, jeśli chodzi o podejście do polskiej cargo, czy PKP Cargo. Pamiętajmy, tutaj jest gigantyczna konkurencja dwóch największych przewoźników w Europie. Niemiecki cargo i polski. Oni mają 35%, my mamy 15% rynku europejskiego, więc to są dwaj najwięksi przewoźnicy w
Europie. I wiemy,
Europie.
Co dzieje się, panie profesorze, teraz obecnie w PKP Cargo. Mamy zapowiedzi zwolnienia chyba aż 30%, musiałam to dobrze sprawdzić, no ale bardzo znaczącej części kadr, no i też pojawiają się informacje. Ja teraz jestem blisko Szczecina w zachodniopomorskim. Tutaj mamy z jednej strony kwestię Odry i też pewne ścierające się interesy, zaraz obok port kontenerowy w Świnoujściu i PKP Cargo i od informatorów tutaj wiemy już, że no bardzo mocno ta strona niemiecka i ten akcent niemiecki zaczyna się pojawiać, więc to ryzyko też ewentualnie przejęcia przez obcy kapitał PKP Cargo, gdzieś to widmo jest, ale my niestety teraz już nie możemy dalej kontynuować tego tematu. Tutaj na razie postawimy kropkę. Mam nadzieję, że będzie okazja i usłyszymy się z profesorem jeszcze w kolejnych naszych programach. Profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Również dziękuję.
I tak, drodzy Państwo, 7:34, Poranek Wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy z Kacprem Płażyńskim, ale jeszcze odrobina muzyki. Niech to będzie Wiktor Dyduła i Gdzie słońce, tam my.